Myślę, idąc ulicą Floriańską, krakowskim deptakiem, wielkomiejskim przekrojem społecznym, obijając się o twarze chrześcijan o niechrześcijańskich zasadach, panien nie będących już pannami, miłujących się par, nie znających przykazań miłości, dzieci wiedzących więcej niż dorośli, dorosłych wciąż jeszcze dziećmi, ideowców bez jakiejkolwiek idei, że siedząc na plebanii swojego świadka, do tych ludzi nigdy nie dotrę. Do nich po prostu muszę wyjść na ulicę.
O, nie, no chodźcie, chodźcie. Pomożecie, że tak powiem, rozlewać. Jest ugotowany, chodźcie.
Stawał w prawdzie i o prawdę walczył. Mówił o rzeczach niewygodnych i przemilczanych. Atakowany przez ludzi kościoła, polityków i dziennikarzy, którym nie było w smak to, co mówił i o co się upominał.
Spotkałyśmy go na wielu etapach jego i naszego dziennikarskiego życia. Nasze archiwa są pełne jego wypowiedzi i komentarzy. Warto, kiedy go już nie ma, przypomnieć, kim był dla swoich przyjaciół, kościoła i Polski. Czas odświeżyć naszą zawodną pamięć.
Trzeba być gorącym albo zimnym, ponieważ ludzie letni nie osiągną królestwa.
To był też wierzący człowiek, wierzący ksiądz.
Sięgając do Ewangelii, to gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże.
Jan Franczyk, redaktor naczelny Głosu Tygodnika Nowochódzkiego, po raz pierwszy spotkał księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na oazie w czasach licealnych.
Jeździliśmy razem na rekolekcje wakacyjne, kursy animatorów, lektorów.
Jerzy Lackowski, były kurator oświaty w Małopolsce, szkolny kolega księdza Tadeusza.
W klasie Tadeusza uczyła się moja przyszła żona. Byliśmy w tym samym duszpasterstwie młodzieży przy kościele świętego Mikołaja. No, blisko się przyjaźniliśmy.
Nie byłem zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że wstąpi do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Czasami są duchowni, co do których są pewne wątpliwości, czy oni tak naprawdę są wierzący. No więc na przykład Tadeusz był księdzem autentycznie mocno wierzącym, wtedy daje się świadectwo. Nie, wierność małżeńska, wierność kapłańska, no na coś się umawiamy, tak?
Wybrałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, no i zaczął się kolejny etap naszego życia.
Zabrali go do wojska i do takiej służby zasadniczej. Natomiast no, on był w tym brzegu na Dolnym Śląsku. Myśmy tam nawet z żoną u niego byli. Straszne wrażenie to robiło. Te jednostki kleryckie były po to, żeby tych młodych kleryków po prostu złamać. No Tadeusz nie dał się złamać. Jak Herberta cytując, tak, bądź wierny, idź. No i on wiedział, po co jest księdzem, a wiedział, co chce robić, komu chce służyć jako kapłan.
Doszło do zamordowania Staszka Pyjasa i powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. I wtedy już statkiem spotkałem się po raz kolejny. Później już w roku 79, kiedy powołaliśmy w Nowej Hucie pierwszą opozycyjną grupę antykomunistyczną, chrześcijańską wspólnotę ludzi pracy, która też postanowiła wydawać taki niezależny od cenzury miesięcznik Krzyż Nowochódzki. Tadek jako kleryk wszedł w skład naszej redakcji.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przemocą.
Zostałem internowany 13 grudnia. Praktycznie z całą redakcją Krzyża Nowochódzkiego zostaliśmy przewiezieni do więzienia w Wiśniczu Nowym. Otrzymywałem od tatka Zaleskiego listy. Podtrzymywał mnie na duchu też. Takie były od serca. Kiedy zostałem zwolniony, nawiązałem kontakt z księdzem Jancarzem. W Mistrzejowicach zająłem się organizacją Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, który tam powstał. I wtedy Tadek już tam był. On zresztą w 83 roku otrzymał święcenia kapłańskie, uczestniczył w tych słynnych czwartkowych mszach świętych za ojczyznę w Mistrzejowicach. No i wtedy też doszło do ciężkiego pobicia księdza Tadka Zaleskiego w piwnicy jego rodzinnego domu. Został tam naprawdę ciężko pobity. I pamiętam, jak ksiądz Jancarz tak opowiadał mi, że Tadeusz został pobity za niego.
To dotyczyło roku 1988, kiedy pod koniec kwietnia wybuchł strajk w Hucie Lenina. 3 maja wiadomo Świętą Matki Bożej Królowej Polski, 4 maja Dzień Hutników Świętego Floriana. I wówczas Kazimierz wysłał do mnie jednego z przedstawicieli strajkujących, prosząc, że on już tam nie może wejść. Zresztą był bardzo charakterystyczną postacią, wysoki, z brodą, był do rozpoznania przez każdego ze strażników. I żebym ja poszedł na strajk tylko na 3 maja. Przemycono mnie na sfałszowaną legitymację w Wydziale Zgniatacz. Odprawiłem 2 msze święte 3 maja, ale wtedy już huta została otoczona przez ZOMO. Nie mogłem się wydostać z tej huty. W nocy z 4 na 5 maja ten strajk rozbito. Mnie jako księdza w cywilnym ubraniu, pamiętam boso wtedy, bo o 2 w nocy spałem, wyciągnięto z tego strajku. No ja jeszcze powiem, że zdążyłem się schować na suwnicę, wleźć tam na sam szczyt. W końcu mnie z tej suwnicy ściągnięto i tak jak worek ziemniaków zawieziono najpierw na komendę na Mogilską. Tam byłem przez kilka godzin, a później przywieziono mnie do kurii i przekazano tak jak mebel władzom kościelnym. Pamiętam, byłem właśnie boso, stałem pod tą kurią. Kanclerz Fidelus, obudzony rano z wrażenia, zapomniał kluczy, nie mógł mnie w ogóle wpuścić do tej kurii. Pokwitował odbiór mojej skromnej osoby. No a ja wtedy boso na piechotę poszedłem do mojego rodzinnego domu, gdzie moja mama mieszka niedaleko tam, i tam się wykąpałem.
To, że Tadeusz przez lata był takim duszpasterzem środowisk kresowych, to nie było przypadkowe.
Wojciech Bonowicz poznał księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego we wspólnocie Wiara i Światło.
Ojciec po prostu interesował się kulturą kresów, gromadził literaturę. Drugie źródło to jest rodzina mamy, rodzina Isakowiczów. Babcia ze strony mamy była sławińska z domu. Tadeusz Sławiński to był taki znany rzeźbiarz, po nim ksiądz otrzymał imię. Wśród takich krewnych Tadeusza była wybitna postać, arcybiskup ormiański Izak Mikołaj Isakowicz, zwany Złotoustym. Wśród przodków on miał księży ormiańskich, popa prawosławnego ukraińskiego, że była siostra matki, która poszła do zakonu sióstr franciszkanek, do tej pory żyje, siostra Miriam, siostra bliźniaczka jego mamy. On w tych rozmowach ze mną mówi bardzo twardo: nacjonalizm nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo to jest otwartość na różne tradycje, różne kultury. To go w całe życie fascynowało.
Ksiądz Tadeusz był jednym z organizatorów pierwszego po wojnie zjazdu Ormian w Krakowie.
To było tuż po sierpniu 80 roku, a więc stworzyła się Solidarność, była taka bardzo bojowa atmosfera. Ku naszemu zdziwieniu było prawie 500 osób, to było wielkie wydarzenie wtedy. Oczywiście w domu na ten temat mówiono, natomiast ja nie przywiązywałem do tego specjalnej wagi. Dopiero jak wstąpiłem do seminarium duchownego, to w pierwszej rozmowie Karol Wojtyła wypomniał mi to pochodzenie ormiańskie. Mówił, że potrzeba duszpasterza. No i także ja już byłem w seminarium ustawiany do tego, żeby wyjechać do Rzymu, do kolegium ormiańskiego. Ze względu na Solidarność i stan wojenny, paszportu mi odmówiono.
Ja myślę, że gdyby nie kardynał Macharski, to miałby chyba jeszcze większe kłopoty, bo jego święcenia były święceniami indywidualnymi.
Pojechałem do Rzymu się uczyć języka ormiańskiego. Trochę się uczyłem wcześniej sam, samouczka. Do kolegium zadzwoniłem, otworzył mi młody człowiek, no gęba ormiańska, tak jak ja, czarna broda. Więc ja do niego po ormiańsku to, co się nauczyłem,
A on do mnie odpowiedział po rosyjsku: ja niczego nie pani maju, ja wczoraj przyjechał. Bo on też przyjechał z kolei z Gruzji, żeby się nauczyć języka ormieńskiego.
Jechaczkar ten upamiętnia także wielowiekową obecność kościoła ormiańskiego na ziemiach polskich oraz nieugiętą postawę jego kapłanów i wiernych, zwłaszcza ofiary poniesione w czasie II wojny światowej.
Powstał haczkar przy kościele świętego Mikołaja, a to też nie było łatwe. Turecka ambasada protestowała, były rozmaite naciski. To też było dla Ormian bardzo ważne miejsce. Mieliśmy do czynienia z upamiętnieniem ludobójstwa na Ormianach. To był już chyba rok 87, jak dobrze pamiętam. Tadeusz podjął decyzję, że będzie zajmował się pracą z niepełnosprawnymi. Stworzy właśnie ośrodek w Radwanowicach, związany z bratem Albertem.
Jak byłem pierwszy raz, to mi się to nie podobało. Dlatego, że przyjechałem ze świętej pamięci Stanisławem Pruszyńskim szukać takiego miejsca, które on nazywał, że musi być dom z ogródkiem. Czyli dom, gdzie będą mieszkały osoby z niepełnosprawnością i które nie mają rodziców, a ogródek no to był synonim gospodarstwa, czyli miejsca, gdzie te osoby będą mogły pracować. Właścicielka tego dworu, świętej pamięci pani Zofia Tetelowska, praktycznie po paru rozmowach zaakceptowała ten pomysł, przekazując no wszystko, co posiadała, czyli cały dwór, cały majątek, gospodarstwo rolne na rzecz utworzenia fundacji.
Wtedy tam prawie nic nie było. To się stało właściwie w pewnym momencie jego wielkim dziełem.
Schronisko funkcjonowało przez 3 lata, nie mając wody. Była stara studnia, wysychała już w maju i dowoziliśmy tu beczkowozem. Na szczęście udało się pozyskać fundusze z Fundacji Prymasowskiej, wywiercić studnię, zbudować razem z wioską wodociąg, kanalizację i dopiero wtedy mogliśmy formalnie zawrzeć umowę z województwem krakowskim ówczesnym, a wcześniej to funkcjonowało tak na wariackich papierach.
Pan Edward jest psychologiem.
Pan Edward z Kanady przyjechał na pogrzeb księdza Tadeusza, aby oficjalnie go pożegnać w imieniu kanadyjskiej Polonii.
Znamy historię tych brata Alberta. Być dobrym jak chleb. Tu przychodzą, tu są ludzie, takiego chleba szukają. Czyli serca ludzkiego, który ich właśnie znajdzie w nich dobro, piękno. I to jest ten właśnie cały duch brata Alberta. Być dobrym jak chleb.
Opozycyjna przeszłość księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego wróciła po latach z siłą tsunami. To był wstrząs dla mediów i opinii publicznej. Maciej Gawlikowski był jednym z pierwszych, którzy obejrzeli wstrząsającą taśmę znalezioną w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej.
W roku 2006 dowiedziałem się, że jest nagranie w archiwum IPN-u, nagranie z wizji lokalnej przeprowadzonej po napadzie na księdza Tadeusza. Szukałem tych funkcjonariuszy SB dawnych.
Rysowate poziome pasmo przy zgniętych drzwi długości 4,5 cm, a poniżej niego podługowaty ślad rozmazanej krwi na długości 6 cm.
Ksiądz Tadeusz również obejrzał siebie sprzed 20 lat.
Pierwszy raz był bardzo trudny do oglądania.
Że ksiądz proboszcz dostał zawał, jest w karetce, no więc ja automatycznie zdjąłem łańcuch.
Najpierw związano milicjanta, który tam się miał czołgać i tak dalej, no ja to musiałem wszystko widzieć i jeszcze pokazywać, ale ten człowiek związany takim samym kablem po prostu się dusił. Ten esbek mówił, że to widocznie nie jest tak, jak ja powiedziałem. I wtedy Rozmarynowi, co tam jest nagrane, zażądał zmierzenia klatki piersiowej mojej i tego pozoranta. No i okazało się, że ewidentnie tamta osoba jest tęższa ode mnie. Jeżeli ten sam sposób założono tą pętlę z takiej samej długości kabla na moją szyję, no to okazało się, że to jest realne. No i później Rozmarynowicz mnie przekonywał, że no muszę się zgodzić na to, żebym był pozorantem. bo jeżeli odmówię, no to znowu SB będzie miało pretekst, żeby umorzyć śledztwo. To było najtrudniejsze dla mnie, bo po prostu mnie związali jeszcze raz. Kazali mi się położyć na ziemi, czołgać. No to już było ponad moje siły, ale nawet po 20 latach to oglądam. To zresztą jest nieznany w ogóle przypadek, jeżeli chodzi od strony takiego śledztwa, że ofiara była związana.
Znaleziono ślad substancji, zeschniętej substancji koloru czerwono-brunatnego, przypominającego krew.
Wykorzystałem sporo tych ujęć i część ludzi odbierała tak, jakby to była sfilmowana zbrodnia. To było tak sugestywne, że zapomnieli o tym, o informacji, która była wcześniej w filmie, że to jest wizja lokalna. Kazali mu całą tą drogę, całą tą mękę przejść od początku.
Pierwszego dnia przesłuchiwano mnie 4 razy. Nawet mnie nie opatrzono, tylko 3 godziny po tym wszystkim siedzę na stołku jak dureń, w mokrym ubraniu, podartym ubraniu.
Przyjechał do mnie do firmy, oglądał to, no miał srogie, srogie oblicze i po prostu był wściekły.
Tadeusz zobaczył swoją kasetę VHS ze śledztwa.
Danuta Skóra była dyrektor wydawnictwa Znak i członek zarządu, obecnie na emeryturze. Dobrze pamięta książkę Księża wobec bezpieki, która miała wstrząsnąć polskim kościołem.
Nie miał zamiaru w ogóle wracać do tej swojej teczki i się tym zajmować, ale wtedy postanowił jednak zajrzeć do swojej teczki, zwrócił się o status pokrzywdzonego. Wiedzieliśmy, że efektem tego będzie książka i chcieliśmy ją wydać.
Początkowo postawa przynajmniej osób kierujących archidiecezją krakowską była taka trochę jak Lecha Wałęsy, jestem za, nawet przeciw. No później na zasadzie jak są fakty, no to trzeba atakować autora, czyli nie są winni ci, którzy donosili, nie ci, którzy ich werbowali, czyli ryzbecy, tylko winny jest ten, kto o tym chce napisać.
W czerwcu ksiądz kardynał powiedział: pisz, przytulił księdza Tadeusza, jest takie słynne zdjęcie. 17 października dostał 2 dokumenty. Jeden dokument to był dekret od księdza kardynała zakazujący mu wystąpień publicznych, ale w tej samej kopercie był komunikat podpisany przez kanclerza Majera. I tam w tym komunikacie było bardzo dużo niesprawiedliwych słów, oskarżeń, takiej agresji wręcz wobec księdza Tadeusza. Za 3 dni ksiądz kardynał przyznał się do błędu. Komunikat był za ostry, nie był niesprawiedliwy. Kardynał Dziwisz przyjechał do niego specjalnie do Radwanowic nieoczekiwanie z taką przyjacielską wizytą i poprosił go, żeby wątków obyczajowych homoseksualnych nie ujawniał. I Tadeusz mu to wtedy obiecał.
Straszono mnie procesami. W ciągu 10 lat żadna z osób opisana w książce nie wystąpiła do sądu, ani kościelnego, ani państwowego.
I Znak też wydał oświadczenie. Wtedy uważałam i dzisiaj uważam dość nieszczęśliwe i takie niejednoznaczne. Publicznie to ogłosiliśmy, że ona będzie za 3 miesiące i dotrzymaliśmy tego terminu. To był ogromny sukces wydawniczy. Sprzedaliśmy 150 tysięcy książki.
Przyjechał do Kanady. Wtedy naprawdę on był załamany, bo wiedział, że to jest prawda i jemu ktoś tej prawdy zabronił przekazywać. Dał mi tę książkę. Wtedy to pamiętam, jak przyjechał, on chciał tylko o tym rozmawiać. Najcięższy okres. Bardzo dużośmy na ten temat rozmawiali.
Takie ataki personalne ze strony księży biskupów,
arcybiskupa Józefa Rzycińskiego z Lublina, starał się zdeptać tą sprawę, sam mając ogromny problem z aktami, bo był zarejestrowany jako tajny współpracownik pod pseudonimem Filozof.
To są jednak sytuacje ogromnej huśtawki takiej emocjonalnej. Tadeusz na pewno zapłacił za to tą chorobą serca, która się potem przyplątała po napisaniu książki. To dla mnie nie ulega wątpliwości.
To, co mnie spotkało, zwłaszcza w 2006 roku, to ja już byłem gotowy nawet odejść z archidiecezji, nawet zastanawiałem się, czy jest w ogóle sens bycia dalej księdzem. Najprostszy jest strzelić drzwiami, obrazić się i sprawa dalej pójdzie pod dywan.
Czasami łagodniejszy był ksiądz kardynał wobec księdza Tadeusza niż jego koledzy księża. Nie zapraszali go na rekolekcje, nie pozwalali mu wygłaszać kazań, nie zapraszali go na spotkanie rocznika. No to się wydaje po prostu coś nieprawdopodobnego.
Został wezwany do kurii. Na Wiśnej widzę Tadeusza, który chyba szedł wtedy, o ile dobrze pamiętam, z Mieczysławem Gilem. Ten twardy Tadeusz, głos mu się zaczął łamać, bo tam go potraktowano, jak się później dowiedziałem, tam to znaczy w kurii, bardzo nieładnie. Powiedział, że można przyjmować ciosy, ale od obcych. Ale jak się dostaje ciosy od swoich, to strasznie boli.
Choćby nie wiem, co byśmy wszyscy robili wtedy, to on i tak był samotny. On był po prostu tak strasznie samotny w tej sprawie.
Ja mogę powiedzieć też bardzo prosto, że bez podopiecznych, takich jak Janek, bez nich on by tego, nie zniósłby tego po prostu. Powroty do Radwanowic pozwalały odzyskiwać równowagę. Wiedział, kto tam na niego czeka.
Ksiądz do nas chodził, przychodził na skoki, przychodził na mecze piłkarskie. Ksiądz do nas, odpoczywał u nas, jak się to mówi, odpoczywał u nas.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski otrzymał nagrodę imienia Pawła Włodkowica, przyznaną mu przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rok temu nadal stała na honorowym miejscu w jego biurze.
Tu jest, stoi akurat. Bo nie ukrywam, jest to jedna z najważniejszych nagród, jaką otrzymałem.
Za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu większości.
My mówimy na kapitule popularnie płynąć pod prąd, ale to chodzi o to, że często trzeba stanąć przeciwko opinii swojego środowiska, trzeba się zmagać. Często z najbliższymi, tu jeszcze taka gigantyczna pieczęć jest, tak jak na dawnych dokumentach królewskich.
W 2014 roku ksiądz Tadeusz razem z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami protestował w Sejmie przeciwko m.in. obniżeniu wysokości świadczeń pielęgnacyjnych i zmian w orzecznictwie dotyczącym chorych dzieci.
Nocuję na marmurowej posadzce w holu głównym wraz z innymi rodzicami i dziećmi. Osobiście się bardzo dziwię władzy, że ona nie chce doprowadzić do kompromisu, dlatego że w skali budżetu rocznej to są kwoty niewielkie, ale tu bardziej działa walka o to, żeby rząd pokazał swoją siłę.
W 2006 roku miały miejsce bolesne dla mnie wydarzenia, po których wielu ludzi dobrej woli zaczęło przysyłać mi listy, maile i smsy z wyrazami poparcia i solidarności. Napisał na swoim blogu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Aby ułatwić kontakt z nim, założył blog, a potem stronę internetową. Jego skrzynkę zaczęły zalewać setki informacji. Dla dziennikarzy jego wpisy były źródłem wielu publikacji. Niektóre wpisy przeczytało kilkaset tysięcy odbiorców.
No ten blog to też jest dzieło. Jednoosobowo. Tyle jest osób skrzywdzonych.
Ksiądz Tadeusz był adresatem wielu próśb o pomoc w upublicznianiu informacji, które wielu chciało ukryć. Wspomniał o tym m.in. biskup Damian Muskus podczas mszy pogrzebowej księdza Isakowicza Zaleskiego.
Dlaczego ludzie skrzywdzeni ufali księdzu Tadeuszowi? Dlaczego zwracali się do niego o pomoc? Dlaczego pisali setki listów? Dzwonili do niego? Z powodu medialnych zasięgów? Czy dlatego, że widzieli w nim nadzieję na odzyskanie pokoju? Ci ludzie wierzyli, że on przejdzie z nimi tę drogę, która odmieni ich ciężki los. I tak trzymali się jego ręki. A on żadnej nie odtrąca. Ksiądz Tadeusz wybrał trudną drogę życia. Była to droga dotykania ran. Może czasem robił to nieostrożnie, ale pokazywał je światu, nie godząc się na prowizoryczne opatrunki, na plasterki, które coś maskują. Płacił za to ogromną cenę samotności i niezrozumienia.
4 dni po wybuchu wojny na Ukrainie Fundacja imienia Brata Alberta przyjęła w Radwanowicach pierwszych uchodźców.
Jest ugotowany, chodźcie. Grupa jest ze Lwowa. Chodźcie, słuchajcie, bo czekają po prostu na tych. W sumie mamy zgłoszonych 60 osób. Będą kierowani do domów prywatnych. Wszystko jest totalną prowizorką, ale w pozytywnym słowa znaczeniu. Miałem okazję być tutaj i z pomocą humanitarną i w Ukrainie, i w Czeczenii, i w Bośni, i w Kosowie.
Czy ksiądz może wjechać na Ukrainę?
Nie mogę wjechać, dlatego że zajmuję się pamięcią ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Była rocznica zagłady rodzinnej wsi moich dziadków, Korościatyn, monasterzy z powiat Buczacz. Oczywiście dokonali tego banderowcy z UPA. Do dzisiaj obowiązuje zakaz pochówku ofiar ludobójstwa. Nie ma grobów, nie ma cmentarzy.
Niektórym nie podobało się, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski udziela wywiadu gazecie Fakt, a innym, że mediom narodowym. Rozmawiał z każdym, kto pytał o ważne dla niego sprawy.
Nikt chyba nie jest przeciwny temu, żeby prawdę o Wołyniu, o ludobójstwie, żeby tą prawdę ujawniać, żeby uczcić ofiary. Też się zaczęli pojawiać jacyś młodzi ludzie ze środowisk nacjonalistycznych zbliżonych do ONR-u. Tadeusz szedł na demonstrację, którą oni organizowali. Podetknęli mu megafon, przez który przemawiał, a na tym megafonie znaczki, ten krzyż celtycki, no tego typu, ich jakieś tam naklejki. Te kontakty między nami się rozluźniły. Pod koniec 2023 roku zobaczyłem Tadeusza, że jest. Dostrzegł mnie i że macha radośnie do mnie. Podszedł serdecznie, bardzo się ze mną przywitał. I coś zeszło na temat ukraińskiej, jakiejś Ukrainy. On mówi, a nie, ty masz z tą Ukrainą jakąś szajbę. Nie wchodźmy w to, nie wchodźmy. W ogóle o tych rzeczach nie mówmy.
Proszę o zabranie głosu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, kapelana środowisk kresowych.
Mój świętej pamięci ojciec jako 17-letni chłopiec był świadkiem zagłady wsi Korościatyn. Napisał w pamiętniku takie gorzkie słowa. Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie.
To było w 23 roku, w czasie uroczystości wołyńskiej w Warszawie. Prezydent, pan Andrzej Duda, jak się zwrócił do Tadeusza, podszedł i więcej umiaru. A, czy niech ksiądz miarkuje swoje zachowania, czy swoje reakcje? No to w jaki sposób zwrócił się prezydent Duda do niego? No to było po prostu skandale.
W 2023 roku ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował m.in. na Twitterze o swojej chorobie.
Głos Polski to jest też gazeta i tutaj są całe strony. Rozmawialiśmy, jaki testament, jakieś coś. On zostawił dla swojego zarządu, niech se oni wybiorą lidera. To było w księdza stylu.
Członkowie zarządu Fundacji imienia Brata Alberta wysłuchali testamentu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
szybkość tej choroby była tak zatrważająca, że zaskoczyła nas wszystkich.
Cieszył się, że wygrał z chorobą. Grudzień był bardzo trudny. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że będzie to trwało tak krótko.
Obawa, czy będziemy w stanie udźwignąć to bez niego. Mam nadzieję, że znajdą się dalej dobrzy ludzie, którzy będą nas wspierać, byśmy mogli to dzieło dalej kontynuować i rozwijać.